Dzień dobry, Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS. Dzień dobry, panie pośle. Czy rzuci pan dzisiaj wyzwanie prezesowi rękawice i stanie do walki o fotel prezesa?
Nie, ja jestem przekonany, że kolejną kadencję będzie prowadził największy obóz w Polsce, Jarosław Kaczyński.
Czyli nie ma szans na głęboką zmianę? Zmianę, której nawet część wyborców spora, nawet PiSu się domaga.
To znaczy, korekty na pewno jakieś będą i jestem przekonany, że warto śledzić dzisiejszy kongres, ale co do zasady pamiętajmy, że w ogóle PiS, wbrew temu co się mówi, jest w bardzo dobrej kondycji. To znaczy, że dlatego, że...
Sondaże pokazują rzeczywiście, że jest bez zmian.
Ale w ogóle ideowo też czas przyznał nam rację. W tych takich najważniejszych sporach, które toczymy, pamiętajmy, że nasza formacja była największą formacją w Europie, która protestowała przeciwko Putinowi wtedy, kiedy nie było to jeszcze modne, w 2009-2008 roku.
Ale gdyby Nawrocki nie wygrał, to dzisiaj był pan taki pewny, już by nie był pewnie. I dzisiaj pewnie wszyscy by dyskutowali o zmianach personalnych w PiS.
Ale wygrał i to jest zasługa tej formacji, która jest przecież tak mocno atakowana od samego początku przez cały system oligarchiczny III RP stworzony na postkomunistycznych korzeniach, które zresztą ciągle wyrastają. Jeżeli ktoś myślałby, że to jest tylko taka teoria z Księżyca, to można zobaczyć oświadczenie 28 sędziów Sądu Najwyższego, wielu powołanych przez Sowiecką Radę, którzy nawołują do zamachu stanu. Czy TVP, która nawołuje w likwidacji, która nawołuje do tego, aby Hołownia został prezydentem, czyli osoba, która dostała 4%.
Pani Gerzdorf, a nie cała telewizja.
Znaczy nie, telewizja prowadzi, telewizja też prowadzi narrację w tym kierunku i tam też możemy zobaczyć wytnij w klej ludzi ze stanu wojennego w tej telewizji, więc to jest tak, że my ciągle mamy problemy z tymi korzeniami, które trzeba byłoby w sposób stanowczy odciąć, ale i to jest element naszej diagnozy, to znaczy i ta diagnoza, widać, że ona się sprawdza, czyli sprawdza się w tym sensie, zarówno jeżeli chodzi o sprawy geopolityczne, no bo jeżeli Merz na przykład w ostatnim wywiadzie mówi, że Polska miała rację. To znaczy, kto miał rację? No co, Tusk miał rację, który się resetował z Putinem w 2009
Donald
roku?
Donald Tusk od dwóch lat mówi właściwie to samo, co Prawo i Sprawiedliwość wcześniej.
Ja wiem, ale Merz,
granic,
ale Merz, Stany Zjednoczone, wszyscy, mówiąc, że Polska miała rację, jeżeli chodzi o zarówno jeżeli chodzi o obronę granic, jeżeli chodzi o geopolitykę, nawiązują do naszej polityki, to my mieliśmy rację, a nie Tusk czy inne partie.
Panie, rozszerzymy to za moment w tej części internetowej. Co się zmieni dzisiaj na kongresie? Bo pan powiedział, że jakie zmiany będą.
Na pewno będą zmiany personalne, będą nowe kierunki, no ale to już wszystko ogłosi prezes.
Natomiast ale personalne jakie? Bo na samej górze nie, tak?
Na samej górze też w prezydium będą zmiany.
Ja myślałem o tym najwyższym stanowisku. Tu bez zmian, tak?
Ale tu bez zmian i bardzo dobrze, dlatego że mówię, że my jesteśmy w dobrej kondycji. Czas przyznał nam rację, zarówno jeżeli chodzi o te sprawy ustrojowe, jak i chodzi o migrację.
A niżej wiceprezesi, tak? Tu będą zmiany.
Tu będą zmiany, tak. Tu będą
zmiany. Pan zostanie.
Mam nadzieję.
Kto dołączy?
Będzie zaciąg z nowego, będzie taki mały zaciąg z nowego pokolenia, na pewno.
30-40-latków,
czyli to jest jakby przyjęcie wyzwania. Ja nie jestem to są bardzo dobre nazwiska, ale ja nie jestem upoważniony do tego. Dzisiaj na kongresie państwo wszyscy będziecie mogli zobaczyć.
Przemysław Czarnek będzie czy nie, bo tutaj też są duże znaki zapytania.
Bardzo bym chciał, żeby był. Uważam, że jest dużym zasobem naszej formacji, ale jak będzie, mówię, trzeba poczekać do kongresu.
A pójdzie do kancelarii prezydenta? Będzie mógł łączyć ewentualnie te dwie funkcje, jak pan na to patrzy?
No to już ta decyzja, już jak rozumiem, należy do prezydenta, ale ja bardzo bym chciał, żeby nie było przeszkód pomiędzy łączeniem tych funkcji i żeby Czarnek jednak się tam znalazł. Prezydent Nawrocki w tych trudnych czasach, to widać, że mamy czasy, kiedy ogromna część sceny politycznej nawołuje do zamachu stanu, do nieuznania wyników wyborów prezydenckich i widać, że oni będą ciągnęli tą narrację pewnie jeszcze przez lata i są potrzebne ludzie z silnym charakterem w kancelarii prezydenta, dlatego Czarnek myślę, że jest dobrym kandydatem.
W ogóle chyba wy tam chcecie zbudować takie duże zaplecze, bo nie tylko Czarnek, ale Andruszkiewicz, Szefernaker, Matynia, Przydacz. Takie nazwiska bardzo mocno związane właśnie z Prawem i Sprawiedliwością.
Ja myślę, że pan prezydent ma taką koncepcję, żeby zbudować tą kancelarię w sposób taki, że będzie pewnie część ludzi, którzy znają politykę, już doświadczyli polityki, no ale też część ludzi spoza, ze swojego otoczenia na przykład, więc myślę, że to będzie taki miks.
A jak pan widzi politykę przyszłego prezydenta? Na czym powinna się skupić? No, tak w trzech zdaniach, trzy punkty najważniejsze.
To musi być odpowiedź na to, z czym mierzymy się w tej chwili w Polsce. Mierzymy się na pewno z ogromnym bałaganem ustrojowym. Znaczy w tej chwili w Polsce nie obowiązuje trójpodział władzy i konsekwencje tego ponosi całe państwo. To jest jakby hamulec wsteczny do naszego rozwoju. Chociażby ze względu na to, co dzieje się w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Bez tego nie da się normalnie, państwo nie może normalnie funkcjonować. Dwa, na pewno jest kwestia migracji, na pewno jest kwestia Zielonego Ładu. To są te rzeczy, o których ja mówiłem, że czas w ogóle nam przyznał metapolitycznie rację, dlatego że widać, że z Zielonego Ładu i z tych wszystkich klimatycznych rozwiązań będzie trzeba się wycofywać. Tak samo jak z nielegalną migracją. To, co się w tej chwili dzieje, to jest tak gigantyczny skandal, więc uważam, że prezydent powinien, jeżeli pan mi zadaje pytanie, prezydent tym się powinien zająć. Znaczy tym, co dzieje się na przykład na zachodniej granicy.
A pan będzie w tym sztabie, w tym zespole tworzącym przyszły pałac prezydencki?
No nie, no ja mam już tyle funkcji, że ja muszę jednak
skupić się
na tym, co przede wszystkim grupą kieruję w Parlamencie Europejskim i to jest Europejskich Konserwatystów. I to jest dzisiaj jakby bardzo
czyli
duże wyzwanie.
Czyli zostaje pan w tej europejskiej partii polityce,
To jest bardzo duże wyzwanie w tej chwili w świetle tego, co dzieje się w Brukseli. Więc ja staram się pilnować tego frontu, musimy być podzieleni.
To ja zapytam, czy w ogóle do tego zaprzysiężenia dojdzie? Czy to Nawrocki rzeczywiście będzie prezydentem, bo w tym tygodniu padały różne sformułowania. Ja sam słyszałem takie, czy na pewno ten wynik wyborów jest taki, jaki usłyszeliśmy?
I tutaj musimy być czujni. Ja powiem, z czego to się bierze. Bierze się to z tego, że przypomnijmy, Europa generalnie jako taka, Europa Zachodnia, przecież nie ma długich tradycji demokratycznych. Tak naprawdę, gdyby spojrzeć na to z tych największych państw, to Polska ma najdłuższe tradycje demokratyczne. Zazwyczaj w Europie przecież rządziły elity. I to, że my prawie w takich państwach jak Niemcy czy Francja, no przecież jakby praktycznie nie było demokracji. To dopiero te ostatnie, można powiedzieć, 80 lat spowodowały, że tam są jakieś, że odbywają się normalne
to
wybory.
Pan mówi o demokracji, a ja mówię o próbach zafałszowywania wyników
ja do tego
wyborów
dobrze, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to są tendencje, które idą z Europy. I więc ja spodziewałem się, ja już dawno o tym mówiłem, że elity chciałyby przywrócić swoją władzę, bo widzą, że coraz, że pierwszy raz w siłę rosną ludzie, którzy kwestionują te ich szczególne uprawnienia, które do tej pory mieli. Bo mimo, że odbywały się te wybory demokratyczne, to oni przejęli ogromną część swoich kompetencji.
Wielu socjologów mówi, że te doły buntują się i chcą iść na górę. Tak, poziom góra-dół.
Znaczy mieli swoje kompetencje. Więc ja uważam, że oni w Polsce myśleli o tym, żeby zrobić to, co w Rumunii, czy to, co robią we Francji. Natomiast ja mówiłem, bo my często lubimy też narzekać na naszą demokrację i tak dalej. Ja mówiłem, że Polska to nie Rumunia. I ja mówiłem, że w Polsce ten numer nie przejdzie. I mimo, że Tusk się przygotowywał do tego, to jednak widać wczoraj już taką u niego ambiwalencję. Dlaczego? Dlatego, że on zobaczył reakcję wyborców. Polska jest jednak, znaczy my mamy w sobie to, my mamy w sobie tą tradycję demokratyczną i byłem przekonany, że Polska się na to nie zgodzi, co w
Tylko
Rumunii.
Nie zaprzeczy pan, że pewne nieprawidłowości były, tak? Że tych komisji jest trochę, w których dochodziło do różnego rodzaju, no nie wiem jak to nazwać, prób tak, no z kubki na kubkę zostały te głosy przemieszczone. Czy nie lepiej faktycznie zliczyć wszystkie i mieć spokój, tak? I będzie czarno na białym, jasne, kto jest prezydentem i wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości i mówił, że to nie jest mój prezydent, to nie jest prezydent Polski, bo faktycznie prezydentem powinien być ktoś inny.
Znaczy po pierwsze jakieś tam nieprawidłowości zawsze miały miejsce i zawsze mają miejsce, no to jest oczywiste, jeżeli jest tam ileś 10 000 tych komisji, to nie ma innej możliwości. Natomiast tak jak zbadał Sąd Najwyższy, nie wpływa to na wynik wyborów, bo czasem to już widać po tych badaniach, po badaniach tych kilku komisji,
no
które są
wczoraj, tak.
To już widać. Część idzie w takim razie korekta Nawrockiego, część na Trzaskowskiego. Nie wpływa to na wynik wyboru. Gdyby podejść do tego w ten sposób, co pan redaktor mówi, to za każdym razem można by było liczyć do skutku, aż wygra ten kandydat, którego chcą te elity wywodzące się z postkomunistycznych korzeni w Polsce. Nie ma na to zgody.
Musimy kończyć, ale przenosimy się do internetu, do Radia RMF24, na nasze media społecznościowe. Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS, jest naszym gościem. Zanim wyruszy na kongres do przysłuchy, jeszcze ciekawy news. Zapraszamy i czekamy. To co zrobić, panie pośle, żeby ten chaos prawny w Polsce przerwać? Bo no, widzimy obaj i pewnie nasi słuchacze tym bardziej, że dzieje się coś złego, tak? Że jedni uznają jeden sąd, drudzy mówią, że tego sądu nie ma. Czy potrzeba jakiegoś okrągłego stołu prawnego w Polsce? Czy pan by przy takim stole usiadł i chciał zabrać głos?
Znaczy nie, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że my już mamy ustrój ustanowiony przez Konstytucję z 97 roku i ja nie jestem zwolennikiem tego ustroju, dlatego że, znaczy tego ustroju ustanowionego w 97 roku, dlatego na przykład, że on dzieli władzę wykonawczą w taki sposób, że Polska jest państwem w stosunku do tych najważniejszych mało sterownym, to znaczy na przykład w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, gdzie władza wykonawcza jest w jednych rękach, u nas jest podzielona. I stąd biorą się te wszystkie problemy i to jest świadomie zrobione przez postkomunistów. Dlatego ja wolałbym, żeby ten ustrój wyglądał inaczej. Ale Są dwie drogi. Pierwsza to jest przywrócenie tego, co mamy w tej konstytucji zapisane, dlatego że to jest jednak ustrój trójpodziału władzy z pewnymi bezpiecznikami, które polegają na tym, że na przykład jeżeli mamy jakieś wątpliwości do interpretacji konstytucyjnej, to w Polsce, nie wszędzie, ale w Polsce według konstytucji jest stworzony Trybunał Konstytucyjny na przykład, tak? W Polsce mamy w tej chwili taką sytuację, że nie ma trójpodziału władzy. Znaczy Tusk zlikwidował trójpodział władzy.
Nie, formalnie jest.
Nie ma trójpodziału władzy.
Nie, no formalnie jest.
Nie
jest.
Ma trójpodziału władzy. Formalnie jest i można do niego, i dlatego odpowiadając na pana pytanie, można by było wrócić do tego z 97 roku, ale nie ma już trójpodziału władzy, bo trójpodział władzy polega na tym, że wszystkie władze siebie równoważą. Jeżeli przedstawiciele trzeciej władzy, tak jak Gersdorf, Safian i inni, wzywają do tego, że tak naprawdę to premier ma zdecydować o opublikowaniu uchwały o zaprzysiężeniu prezydenta, czyli przedstawiciele trzeciej władzy wzywają do tego, żeby oddać władzę wykonawczej, to jest pewien symbol tego wszystkiego, ale nie tylko. No jeżeli władza wykonawcza ma prawo do tego, aby decydować o tym, znaczy nie ma prawa, ale decyduje o tym, które wyroki przestrzega, a które nie przestrzega, to jest naruszenie trzeciej władzy. Tusk też naruszył drugą władzę, ale generalnie nie ma trójpodziału władzy, więc to jest tak, nie ma kontroli konstytucyjnej, Tusk to wszystko zlikwidował, zabrał im pieniądze, więc odpowiadając na pana pytanie, można albo powrócić do tego ustroju, który mamy z 97 roku uchwalonego przez tę konstytucję, albo można myśleć o nowym rozwiązaniu ustrojowym, czego ja jestem gorącym zwolennikiem. Uważam, że Polska zasługuje już na nowy, trwały, dobry ustrój.
Dobrze.
I jeżeli pan pyta o okrągły stół, no to ja nie wyobrażam sobie, znaczy jest to bardzo trudne do wyobrażenia, że szczególnie z ekipą tą z postkomunistycznymi korzeniami, która obecnie rządzi, będziemy w stanie dojść do jakiegoś porozumienia, dlatego że w ich interesie jest chaos, dlatego że oni chcieliby wrócić do tego systemu, który jest w Europie, czyli systemu takiego, gdzie nie jest właściwie, gdzie nie jest jasne dla obywateli, kto rządzi, bo wtedy rządzą ci, którzy mają przewagę tą...
Rządzi na marginesie Platforma też, a to jest w dużej mierze partia postsolidarnościowa, ale zapytam jeszcze o tą konstytucję. Żeby cokolwiek zmienić, to trzeba mieć 307-308 posłów w parlamencie. To jest bardzo dużo. Skąd wziąć tak dużą większość, żeby cokolwiek zacząć dyskusję o zmianie?
Jakbym złośliwie odpowiadał, to powiedziałbym, że dać jeszcze więcej rządzić Tuskowi i jeszcze większe zasięgi dać TVP w likwidacji. No oni są na bardzo dobrej drodze, żeby doprowadzić do tego. Już wczorajszy sondaż, zresztą nie można powiedzieć, że prawicowej sondażowni, pokazuje, że jesteśmy blisko, prawica jest blisko większości konstytucyjnej. Więc pytając jak, no to Polacy odpowiadają. To znaczy dali szansę Tuskowi jeszcze raz, bo twierdził, że będzie rządził inaczej, okłamał ich we wszystkich fundamentalnych sprawach i dlatego już Polacy sami skłaniają się...
Z kim rozmawiać o zmianie konstytucji, skoro z tym rządem nie, z tą koalicją nie?
Czy ja uważam, że Platforma...
PiS i Konfederacja trochę za mało.
Ja uważam, że Platforma po tym szurskim szaleństwie dotyczącym tego, że wybory zostały sfałszowane, bo kamraci to sfałszowali i...
To mówią Magierty. Chociaż rzeczywiście jest członkiem Platformy.
To znaczy, no i za tym szła narracja też Tuska, który oczywiście jakąś ambiwalencję wykazywał, ale to jednak nie zmienia...
Ale wczoraj już zmienił zdanie.
Wczoraj już zmienił zdanie, wcześniej nie. Wczoraj po tym sondażu zmienił zdanie. Natomiast to jednak...
Po sondażu tak pan myśli?
Znaczy ja jestem przekonany. Znaczy to jest jedyna rzecz, która go powstrzyma. No przecież nie po swojej wizycie w Europie, która robiła dokładnie to samo w Rumunii. Ja mówię, my mamy taką tendencję do narzekania w ogóle na Polaków, na nasze państwo i tak dalej, ale to jest świetna rzecz, że Polacy nie dali sobie zrobić tego, co w Rumunii, bo Tusk to szykował. Więc
ale
to jest raz.
Co konkretnie? No bo tam była zmiana kandydata, tam były wybory od nowa. A co u nas mógł szykować?
Znaczy nie, oni szykowali unieważnienie tych wyborów. To jest oczywiste, że oni wszystko to robili po to, żeby pokazać, że...
Publicystycznie to jest śmiała teza, ale ma pan jakieś dowody na to?
Nie, no dowodów jest bardzo dużo. No to po co prokuratura Bodnara po spotkaniach z Tuskiem kwestionowała taką liczbę wyników wyborów, mimo że nie było tego żadnych podstaw. Tam, gdzie były podstawy, trafiły do Sądu Najwyższego. Zresztą skończyły się tak, jak się skończyły. Plus te wszystkie ich enuncjacje wyborcze, plus TVP w likwidacji, która jest całkowicie zarządzana przez nich. Więc dowodów na to, że oni to szykowali, jest bardzo dużo. Jestem przekonany, że oni to szykowali, tylko Polacy ich powstrzymali. I z tego powinniśmy się cieszyć, że nawet ludzie z tamtej strony, którzy nie chcą głosować na prawicę, mówią, że nie zgadzają się na to, aby skręcać wyniki wyborów.
To kończąc temat, własne państwo. Jest pan pewien, że 6 sierpnia dojdzie do zaprzysiężenia? Bo właśnie prezes Gersdorf mówił, że mogą być tutaj różne jeszcze warianty z tego tego dnia.
Znaczy, z Tuskiem pewien oczywiście niczego nie mogę być, natomiast widać, że jednak chyba będzie się bał przeprowadzić akcję rumuńską i to dobrze, dlatego że, tak jak mówiłem, to po wyniku wyborów Polaków, ale nawiązując do pana pytania, to znaczy my w tej chwili mamy po prostu tragiczną sytuację na granicy z Niemcami. To, co się w tej chwili dzieje, to jest szok i skandal i to, co robią rządzący w tej sprawie, to jest coś niebywałego, dlatego że tak, że ja przypomnę, że Niemcy nam ponad dekadę temu nawołali do Europy, w Europie, żeby wszyscy przyjmowali migrantów. Co więcej, wykorzystali te swoje narzędzia, takie jak TSUE, mimo że było jasne, że w sprawach migracji podejmuje się decyzję jednomyślnie, to oni wykorzystali TSUE, żeby podjąć tą decyzję większością kwalifikowaną. I kiedy Polska, jako jedna z niewielu państw, protestowała, żeby przyjmować tych migrantów, oni to siłą narzucili. I dzisiaj, kiedy się okazało, że po tylu latach to właśnie Polacy mieli rację, to oni bezczelnie zbierają tych migrantów i odsyłają ich do tych, którzy mieli rację.
No to co by pan zrobił, gdyby pan był dzisiaj w rządzie?
Ale panie redaktorze, zamknął
granicę?
Ale to jest banalnie proste. Skoro Niemcy zamknęli sobie strefę Schengen bezprawnie, to my powinniśmy zrobić to samo. Na co my w ogóle czekamy? To jest tak, że przecież my wiemy. To znaczy, to już są doświadczenia wszystkich państw.
Ale co, postawić zasieki, znów zamknąć granicę?
Tak, zamknąć granicę. Znaczy, zrobić dokładnie to, co Niemcy zrobili. Znaczy, jeżeli oni robią to my... Znaczy, co to w ogóle jest za sytuacja, w której kibice muszą pilnować granic naszego państwa? Przecież my wszyscy wiemy, jak to się kończy. To znaczy, jeżeli Straż Graniczna mówi, że przyjmuje tych imigrantów i puszcza ich w Polskę, każe im się meldować raz w tygodniu na komendzie, no to przepraszam bardzo, no kto wierzy w to, że oni tam raz w tygodniu
tylko
przychodzą?
Tylko zamknięte granice to jest tragedia dla wielu osób, którzy na przykład dziś mieszkają w Polsce, ale pracują w Niemczech i na odwrót.
Tragedia to dopiero, panu powiem, tragedia to dopiero będzie, jeżeli my tego nie przerwiemy, dlatego że są doświadczenia z innych państw. Ogromna ilość gwałtów, przestępstw. Niemcy coraz więcej wydają na bezpieczeństwo wewnętrzne. No były takie lata, że te wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne zbliżały się do wydatków na Bundeswehr. Przecież dlatego, bo nie mogli sobie poradzić z migrantami. I dzisiaj bezczelnie oni nam tych migrantów odsyłają.
To wrócę, jeśli za jakiś czas PiS dojdzie do władzy, co zrobi z tym problemem na granicy?
Granice trzeba będzie, jeżeli Niemcy będą dalej przywracali te kontrole, to my robimy dokładnie to samo. Żadnego migranta nie przyjmiemy.
To będzie
wojna. To co mnie interesuje bezpieczeństwo polskiego państwa. Ja nie wiem na jakiej zasadzie, skoro prawo jest dla wszystkich takie samo w Unii Europejskiej, Niemcy sobie mogą odsyłać nam migrantów, tym bardziej, że tak jak mówiłem, myśmy od początku mówili, że my ich nie chcemy. To oni ich zapraszali i oni ich chcieli. I teraz sytuacja, w której jakby filmy pokazują, że na przykład oni przywożą naszej Straży Granicznej. Nasza Straż Graniczna w ogóle zupełnie bez żadnego protestu odbiera tych migrantów. Wie pan, to jest tak niebywały skandal, że to się w głowie nie mieści. I to jest tak, że za chwilę...
Ale minister Duszczyk mówi, że nie przejmiemy już nikogo, bo jesteśmy nasyceni, tak? Że może nie będzie tak źle.
Oni ciągle to mówią. Ja przypominam, że Tusk mówił, nawoływał do tego, żeby nie głosować w referendum, bo on się tym zajmie. Widać, że kłamał w tej sprawie, tak samo jak w innych sprawach. A sprawa migracji to nie są żarty. Ja wracam ze Skandynawii, ja widziałem, jak tam było. To są rzeczy, które jeżeli duża część migrantów trafi tutaj, to są rzeczy, których nie da się łatwo rozwiązać. Niedawno rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywała do tego, aby nie dość, że migrantom dać spokój i dać im zabezpieczenie socjalne, to jeszcze wzywali do tego, aby pozwolić im ściągać rodziny. I tak się dzieje na Zachodzie.
Podobnie. Mówi pan dzisiaj teraz jak Grzegorz Braun. To jest zapowiedź jakiejś takiej większej koalicji w przyszłości?
Znaczy, bardziej chyba w takim razie inni politycy mówią tak jak ja. Dlatego, że w tej sprawie ja jestem konsekwentny w Parlamencie Europejskim, mimo ostracyzmu, który mnie spotykał w związku z tym i mówię regularnie o tym, że trzeba zatrzymać nielegalną migrację. Ona niszczy Europę. Tak samo zresztą jak te wszystkie rozwiązania klimatyczne. Niszczy Europę. Poza tym, ja pamiętam, że za naszych rządów przecież blokowano Polsce środki. Dlatego, że rzekomo myśmy robili tak zwane pushbacki, to znaczy odpychaliśmy migrantów od swoich granic. A dzisiaj Niemcy robią dokładnie to samo i mają wsparcie wszystkich instytucji europejskich, no trzeba przerwać tą hipokryzję.
Ale robią to zgodnie z prawem i tu jest problem.
Nie robią tego zgodnie
unijnym,
z prawem.
Unijnym.
Nie. Ja wiem, że oni powołują się na konwencję dublińską i tak dalej, znaczy na prawo dublińskie i tak dalej, na obowiązujący pakt migracyjny, ale przypomnę, że on jest wprowadzony, tak jak mówiłem, jest wprowadzony bezprawnie. Dlatego, że nie został, to jest ten sam przykład jak z Zielonym Ładem, nie został przegłosowany w sposób właściwy.
5 minut, a jeszcze mam dwie kwestie, tak. Bo pan powiedział o Parlamencie Europejskim, przyszło mi do głowy, bo dzisiaj, czy może jutro bardziej, tak, kończy się polska prezydencja. Von der Leyen bardzo chwaliła Donalda Tuska, mówiła wczoraj coś takiego, twoja prezydencja była trudna, ale dałeś radę, zakończyłeś pracę nad 37 ważnymi aktami prawnymi. Ja wiem, że pan jest przeciwnikiem tego rządu, ale może chociaż za jedną rzecz pan pochwali Donalda Tuska, ten rząd w tej prezydencji.
Znaczy ja przede wszystkim powiem, że von der Leyen ma za co chwalić Tuska, dlatego że ona de facto z Niemcami pełnili tą prezydencję polską. To, co Tusk w ogóle zrobił w czasie tej prezydenckiej z tą swoją ekipą, to jest jakby kolejny skandal. Znaczy to jest pierwsza ekipa, która od dawna w ogóle, ja nie pamiętam, która prezydencja nie organizowała szczytu we własnym państwie, promując w ten sposób państwo. Ale przede wszystkim prezydencja, i ja to mówię już jako doświadczony poseł Parlamentu Europejskiego, że ma ogromne zdolności legislacyjne. I w tych sprawach fundamentalnych i kluczowych, których oni obiecywali, jak nielegalna migracja, jak ETS-2, czyli to wszystko, co te wszystkie podatki klimatyczne, jak zakaz samochodów, sprzedaży samochodów spalinowych.
Rafał Trzaskowski w kampanii mówił, że się Zielony Ład już skończył, że go nie ma.
No właśnie, ale nie dość, że jest, to jeszcze te dokumenty były wprowadzane, znaczy są wprowadzane w ciągu polskiej prezydencji. Więc to jest tak, a Tusk, ja słyszałem, jak on się chwalił. I on się na przykład pochwalił tym, że dzięki niemu jest 5% wydatków państw.
Tak. Mówię też, że Europa zmieniła w ogóle patrzenie na sposób bezpieczeństwa, tak, że jest. Narzuciliśmy narrację Europie.
5% wydatków PKB na ten. Ja tak patrzę, co on w ogóle gada? Ale musiałem to sprawdzić. I chodzi o to, że tą decyzję przecież podjął szczyt NATO. Ja nie wiem, czy pan coś słyszał, żeby Tusk NATO kierował, bo może jemu się tak wydaje, może to już jest w ogóle...
No nie, ale znaczy, jeździ na szczyty, jest... to mówi to o takich rzeczach, które są dla nas ważne. Znaczy, i być może ktoś tam w Belgii, w Holandii, we Francji zmienia zdanie.
Ale jak można powiedzieć, że sukcesem polskiej prezydencji, czyli Rady Unii, jest decyzja, którą podjął szczyt NATO, czyli nie polska prezydencja. No równie dobrze on może sobie przypisać inne rzeczy, nie wiem.
To sukcesy. Jest jakaś jedna rzecz, za którą pan pochwali? Polską prezydencję?
No jakby tak jak mówię, no jest z tym ogromny problem, dlatego że przez te pół roku my ciągle wzywaliśmy do tego, żeby oni łaskawie coś zrobili.
To może program SAFE, ten program dotyczący finansowania zbrojeń.
Ale to jest kolejna ich manipulacja. Ten program jest stworzony w sposób bardzo niekorzystny dla Polski. Oni mówią, że to jest bardzo niekorzystne dla Polski, uchwalone zresztą niezgodnie z prawem europejskim i już Parlament Europejski pozywa ich za to, że nie, no i zresztą ludzie z ich partii pozywają za to do TSUE, że został uchwalony niezgodnie z prawem, więc pewnie skończy się to w ogóle upadkiem tego programu. Ale co najważniejsze, oni twierdzą, że tam jest tarcza wschód. Zczytałem to kilkukrotnie. Prosiłem ludzi, którzy na tym znają, żeby czytali tam kilkukrotnie. Nie ma ani słowa o tak zwanej tarczy wschód. To jest tak samo jak z tym szczytem NATO.
Czyli
jedno wielkie kłamstwo, więcej nielegalnej migracji, więcej ETS-2. Za chwilę to będzie, przypomnijmy, że za chwilę wchodzi dyrektywa budynkowa. Mieliśmy prezydencję raz na ponad dekadę i ci nieudolni ludzie nie zrobili z tym kompletnie nic. I dzisiaj na konferencji prasowej chwalą się nie swoimi sukcesami.
To skończmy polityką krajową, bo tydzień temu Jarosław Kaczyński w Pułtusku mówił, że wygrana Nawrockiego jako prezydenta ma być wstępem do odzyskania władzy przez PiS. Taki ma się plan, że przez pałac wrócić do władzy i wybory 2027 zmienią Polskę, znaczy, zmienią nowe rząd?
Dla nas tak. My jesteśmy pewni ze względu na to, co mówiłem. My jesteśmy w całkiem niezłej kondycji, dlatego że czas nam przyznał rację, jeżeli chodzi o rozwiązania klimatyczne, nielegalną politykę migracyjną, suwerenność państw, powrót do porządku w ogóle i aksjologicznego, i porządku rozumianego jako bezpieczeństwo i tak dalej. To są rzeczy, gdzie czas nam przyznaje rację. Ja uważam, że Platforma... Czas nam przyznał rację. Ja uważam, że Platforma to w tej chwili to już jest Titanic, na którym jeszcze oczywiście grają, cieszą się i tak dalej, ale to już jest tylko kwestia czasu, kiedy wrócimy do władzy. I najważniejsze nasze zadanie polega w tej chwili na to, aby napisać dobry program rządzenia. Aby jak wrócimy do władzy...
Ale właśnie przez Pałac Prezydencki, tak? To ma być ten
Pałac
lewar?
Pałac Prezydencki oczywiście powinien współpracować, jeżeli chodzi o dobre rozwiązania dla państwa. Jestem przekonany, że tak będzie, bo Karol Nawrocki ma taki charakter, że uważam, że będzie w tej
sprawie... Tylko pytanie, czy rola prezydencji jest walka z rządem?
Ale ja nie mówię, że on będzie walczył z rządem, bo tego rządu wkrótce nie będzie. Być może będą nawet przedwczesne wybory, do czego zresztą zachęcam, dlatego że to będzie w interesie koalicjantów, którzy w tej chwili, jeżeli dłużej to będzie trwało, tak jak to w tej chwili wygląda, to za chwilę ich nie będzie.
Ale to jest jakiś techniczny rząd jeszcze przed wyborami?
Proponowaliśmy takie rozwiązanie. Natomiast
nikt nie przyszedł
natomiast
na to spotkanie.
Natomiast no ja wiem, ale problem polega na tym, że na tyle, ile już mam doświadczenie w polityce, to widzę, że jeżeli koalicjanci Tuska niczego nie zrobią, to będzie ich koniec w polityce. Więc dla nich być może rozwiązaniem za chwilę będą tylko przedwczesne wybory albo zmiana koalicjanta.
A widzi pan taki parasol, pod którym by się schował i Grzegorz Braun, i Mentzen, i PSL, i być może, nie wiem, ktoś od Hołowni? Znaczy, i ten parasol trzyma prezes Kaczyński?
Prezes Kaczyński jest na pewno otwarty na rozwiązania dobre dla państwa. Ta koalicja byłaby oczywiście bardzo trudna i dziwaczna i pewnie z jakimś technicznym, to byłoby jakieś techniczne rozwiązanie do czasów nowych wyborów prezydenckich, ale jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić.
Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj chyba nic się nie zmieni, tak? A może zostanie pan rzecznikiem partii? Nie. Mówi się, że będzie zmiana. Będzie zmiana?
Nic na ten temat nie wiem.
Dziękuję, Patryk Jaki. Bardzo. Kłaniamy się, dobrego dnia i dobrych całych wakacji, bo na razie mamy przerwę. Do usłyszenia.